Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Do polskiego wojska trafią nowe śmigłowce. Będą to maszyny wielozadaniowe w kilku wariantach, między innymi do zadań bojowych, dowodzenia i walki elektronicznej. W PZL Świdnik odbyła się uroczystość podpisania umowy na dostawę śmigłowców typu AW-149. W wydarzeniu wziął udział wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef resortu powiedział, że umowa przewiduje zakup 2 eskadr, czyli 32 maszyny wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Kontrakt opiewa na ponad 8 miliardów złotych.
Pierwsze śmigłowce będą gotowe już w przyszłym roku. To jest niezwykle ważne oczywiście w kontekście sytuacji międzynarodowej, w kontekście tego, że Rosja napadła na Ukrainę, w kontekście tego, że zaraz za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Polskie władze podjęły decyzję, żeby skokowo przyspieszyć proces modernizacji Wojska Polskiego.
Polska armia będzie wykorzystywać śmigłowce zarówno do transportu żołnierzy, jak i wsparcia pododdziałów z powietrza. Wyposażenie umożliwi również zastosowanie ich do prowadzenia ewakuacji, poszukiwania i ratownictwa w warunkach bojowych oraz transportu towarów i zaopatrzenia. Cały kontrakt na dostawy maszyn ma być zrealizowany w latach 2023-2029. W Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Służby Więziennej z udziałem przedstawicieli władz państwowych. W piątek przed południem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego sprawowana była msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Po niej uroczystości przeniosły się na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Wręczono też odznaczenia, a głos zabrali przedstawiciele władz państwowych. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dziękował Służbie Więziennej za codzienną pracę. Mówił też o modernizacji podejmowanej w ostatnich latach.
Po raz pierwszy od 1989 roku udało nam się uzyskać 1,5 miliarda złotych na pierwszą ustawę modernizującą służbę więzienną, która miała za cel poprawę warunków waszej pracy, a teraz udało nam się uzyskać drugą transzę na rzecz modernizacji, to jest 2 miliardy złotych. I te pieniądze temu właśnie mają służyć, by poprawić warunki państwa pracy, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Nie może być tak, że wygoda osadzonych stawiana jest ponad wasze bezpieczeństwo.
Minister przypomniał, że Polska jest krajem, w którym prowadzone jest największe tak zwane więzienie elektroniczne w Europie. To nasz sukces, podkreślił. Listy do uczestników wystosowali też prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. W piątek w Sejmie odbyła się międzynarodowa konferencja pod tytułem Rosja i jej sojusznicy podczas agresji Kremla na Ukrainę. W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci parlamentów Polski, Litwy, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wśród tematów znalazły się zagadnienia dotyczące rosyjskich mechanizmów oddziaływania na relacje międzynarodowe, budowania sojuszy, podejmowania kluczowych decyzji w ramach organizacji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem ONZ. Podczas części eksperckiej głos zabrał m.in. David Spencer z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych do spraw badań nad obronnością i bezpieczeństwem na półkuli zachodniej. W dyskusji wziął też udział Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel Rzeczpospolitej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. O idei konferencji mówił jej inicjator poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący zespołu parlamentarnego Polska-Stany Zjednoczone.
Widzimy dzisiaj, że podczas tej wojny wiele krajów na świecie ma zupełnie inną perspektywę oceny tej konfliktu niż Polska, niż Europa, niż kraje Europy Środkowo-Wschodniej. I to skłoniło nas we współpracy z przyjaciółmi z Litwy, z Ukrainy, ale także ze Stanów Zjednoczonych do przygotowania konferencji, na której omówilibyśmy tą problematykę. Zastanowili się, jak my jako przedstawiciele państw demokratycznych możemy współpracować, ażeby zmieniać perspektywę tych krajów, które w dniu dzisiejszym popierają agresję Rosji na Ukrainę lub też są obojętne wobec tej agresji.
W drugim panelu spotkania, czyli części politycznej, głos zabrali m.in. przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej i Współpracy Międzyparlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy oraz członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Inflacja w czerwcu wzrosła rok do roku o 15,6%, tak wynika z podanego w piątek szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 1,5%. W maju inflacja wynosiła w ujęciu rocznym 13,9%. Obecny odczyt wskazuje więc na znaczące przyspieszenie. To też rekord od marca 1997 roku. Za wzrostem inflacji głównie stoją ceny paliw, mówi Jakub Rybak, Nowacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według niego szczyt inflacyjny jest coraz bliżej.
Tankowanie na stacjach benzynowych jest obecnie o 47% droższe niż rok temu. Systematycznie rosną też ceny towarów przemysłowych oraz usług. Spodziewamy się, że inflacja będzie dalej rosnąć w kolejnych miesiącach, szczyt prawdopodobnie przypadnie w sierpniu. Inflacja wyniesie wtedy około 16,5%. W kolejnych miesiącach drożej będą żywność oraz towary przemysłowe. To bezpośredni efekt reorganizacji łańcuchów dostaw dla europejskich firm oraz związanych z nich problemów z niedoborami materiałów.
Według Głównego Urzędu Statystycznego ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w czerwcu o 14,1% rok do roku, ceny nośników energii o 35,3%, a paliw do prywatnych środków transportu o 46,7%. Pełne dane na temat czerwcowej inflacji GUS ma podać 15 lipca. Dwadzieścia dwa państwa NATO, w tym Polska, zobowiązały się powołać Fundusz Innowacji. Ma on wspierać nowe technologie znajdujące zastosowanie wojskowe i cywilne.
Ceremonia podpisania dokumentów w sprawie ustanowienia funduszu odbyła się w Madrycie w ramach szczytu NATO. Fundusz finansowany z dobrowolnych składek ma zainwestować 1 miliard euro w startupy oraz fundusze wspierające przedsiębiorczość w rozwijających się technologiach uznanych za priorytetowe. Chodzi o sztuczną inteligencję, przetwarzanie informacji w dużych zbiorach danych, technologie kwantowe, systemy autonomiczne oraz napędy i technologie kosmiczne. O znaczeniu inicjatywy mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.
To jest bardzo dobra kolejna wiadomość dotycząca efektów szczytu NATO. NATO rozwiązuje problemy i przygotowuje się do rozwiązywania problemów w przyszłości. Inwestycje w nowe technologie, którymi zajmują się startupy, to jest świetny pomysł, jako że od dłuższego czasu to startupy wymyślają, odkrywają i udoskonalają te najnowsze technologie, szczególnie cyfrowe.
Obok Polski wśród inicjatorów funduszu są Belgia, Czechy, Grecja, Islandia, Łotwa, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Rumunia oraz Węgry. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Szef polskiego MSZ-u Zbigniew Rau podkreślił, że akcesja Finlandii wzmocni NATO i znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Ocenił, że ratyfikacja akcesji to zapewne kwestia tygodni. Minister Rau przebywał w piątek w Helsinkach, gdzie został przyjęty przez prezydenta Finlandii, a także spotkał się z ministrami spraw zagranicznych oraz do spraw europejskich. Podczas konferencji szef polskiej dyplomacji profesor Zbigniew Rau zrelacjonował dziennikarzom przebieg rozmów, które ocenił jako rzeczowe i konstruktywne.
Czuło się we wszystkich tych rozmowach, że to jest nowe otwarcie w ich polityce zagranicznej, w ich polityce bezpieczeństwa. Dobre rozmowy, dobrze się porozumiewaliśmy z panem prezydentem, który taką pragmatyczną linię prezentuje. Jego interesowały przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, no i ten dalszy proces wprowadzający się do ratyfikacji tej akcesji. No, zapewniłem pana prezydenta, że w Polsce istnieje zgoda ponad podziałami co do tego, że należy do ratyfikacji doprowadzić jak najszybciej.
Szefowie MSZ-ów Polski i Finlandii omówili też kwestie pomocy dla Ukrainy. Z kolei z minister do spraw europejskich poruszono między innymi sprawę polityki sankcji i jedności w tym obszarze. Profesor Zbigniew Rau zapewnił, że oba kraje mają zbieżne stanowiska. W połowie tego miesiąca ma dojść w Warszawie do spotkania z delegacją Izraela na temat wycieczek młodzieży do Polski. W ubiegłym roku nasz kraj zainicjował dialog na temat zreformowania obecnej formuły wyjazdów młodzieży izraelskiej do naszego kraju, gdyż obecna, zdaniem polskiego MSZ-u, wzmacniała fałszywe stereotypy. W czerwcu Ministerstwo Edukacji Izraela poinformowało z kolei o odwołaniu wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół średnich. Tłumaczyło, że pojawiły się problemy, które uniemożliwiły właściwe i bezpieczne informowanie uczniów podczas podróży. Wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński w rozmowie z naszą redakcją wskazał, że trwa dialog ze stroną izraelską na temat organizacji wycieczek.
W tej sprawie prowadzimy konsultacje ze stroną izraelską. Zaprosiliśmy stronę izraelską na rozmowę do Warszawy i te rozmowy, wszystko na to wskazuje, odbędą się w połowie lipca. Będziemy wtedy, mam nadzieję, starali się wypracować kompromis, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron. Natomiast do tego czasu o szczegółach się nie wypowiadamy. W duchu wzajemnego zaufania chcemy te rozmowy prowadzić pomiędzy obiema delegacjami.
Młodzież izraelska tradycyjnie przyjeżdża do Polski latem, by zwiedzić były niemieckie nazistowskie obozy w celu zdobycia wiedzy o Holokauście i uczczenia pamięci pomordowanych. Wyjazd ten od dawna używany jest za kamień milowy w izraelskiej edukacji. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej naszej rozgłośni.